polska strona nie wykazuje zainteresowania, by odbudować relacje z Izraelem, twierdzi Johnny Daniels w rozmowie z telewizją Idź Pod Prąd. Kogo miał na myśli i dlaczego Polsce powinno na tym zależeć? O tym już za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chłodzka, zapraszam.
Telewizja Idź Pod Prąd, Eunika Chojecka. Ze mną jest Johnny Daniels, założyciel i szef fundacji From the Depths. Bardzo nam miło Cię gościć. Dziękuję za zaproszenie. Porozmawiajmy o wyborach prezydenckich w Stanach. Co sądzisz o ich wynikach? Początkowo Trump wygrywał, ale następnego dnia okazało się, że wygrał Biden. Nawet w tak zwanych republikańskich stanach. Jak to skomentujesz? W Ameryce widzimy jasny podział. Cały świat to widzi, że w Stanach Zjednoczonych panuje złość na władzę, słuszna czy nie, za ich postępowanie w czasie epidemii. To miało duży wpływ na wynik wyborów w USA. To, że Trump przegrał, wynika też z tego, że Trumpowi tak bardzo zależało na tym, by ludzie nie głosowali korespondencyjnie. Myślę, że to był ważny czynnik. To były fascynujące tygodnie. Jako osoba, która nie jest obywatelem USA, z ciekawością obserwowałem, co się dzieje i myślę, że to jeszcze nie koniec. Wiem, że Donald Trump podejmie jeszcze wiele kroków prawnych, by zostać przy władzy. Nie wiem, czy to zadziała. Poczekamy, zobaczymy. Czy według ciebie Donald Trump wciąż ma szansę na wygraną? Jego prawnicy zbierają dowody na oszustwa wyborcze. Rudy Giuliani, prawnik Trumpa, przedstawił część dowodów na te oszustwa. Nie jestem prawnikiem, więc nie wiem, jak zakończą się czynności prawne. Osobiście uważam, że nie wpłyną na wynik. Myślę, że Joe Biden zostanie prezydentem USA. Zobaczymy, co stanie się za 4 lata. Czy Donald Trump wystartuje ponownie? Tego jeszcze nie wiadomo. Ale z tego, co wiem o tej sytuacji, jako osoba z zewnątrz, która interesuje się tym i rozmawiała z wieloma osobami z USA, myślę, że Biden wygrał i będziemy musieli z nim pracować. Zobaczymy, jakie zmiany zajdą i jaki wpływ będzie miało to na sprawy dla nas ważne. Znasz prezydenta Donalda Trumpa. Jak myślisz, co on zrobi? Poznałem go kilka lat temu. I przez kilka lat miałem z nim kontakt, jednak nie było to za jego prezydentury. Nie wiem, co teraz zrobi. Może otworzy własną telewizję, wiele osób o tym mówi. Może wróci do biznesu, to zrobi na pewno. Jestem pewien, że jeszcze długo będziemy o nim słyszeć. Jaka jest Twoja opinia o Joe Bidenie? Poznałeś go? Nie poznałem Bidena osobiście. Spotkałem wiele osób z jego sztabu i otoczenia i oczywiście wiele osób z jego obozu. To oczywiście zawodowy polityk. Od dawna zajmował wysokie stanowiska. On idzie w jasno określonym kierunku. To będzie coś bardzo innego od tego, co widzieliśmy za prezydenta Trumpa. To całkowicie inny świat. To przejście będzie bardzo ciekawe. Ciekawe będzie to, jak rozegrają się sprawy na Bliskim Wschodzie, sprawa Iranu, sprawy wewnętrzne USA. Przed nami bardzo ciekawy rok, tego jestem pewien. Czy obawiasz się tych zmian, na przykład w kontekście Izraela? Czy relacje Izraela i Stanów Zjednoczonych zmienią się za prezydentury Bidena? Te relacje będą inne. Zawsze są inne, gdy zmienia się prezydent. Tak już jest. Mówię tu o kierunku, jaki obierze kraj, o stanowisku co do planu pokojowego na Bliskim Wschodzie, o sposobie postępowania z Iranem, co jest oczywiście sprawą kluczową dla Izraela. Biden jest jedną z postaci amerykańskiej polityki już od dawna. Wiele razy był w Izraelu. Przywódcy Izraela znają go, są blisko niego. Osoby, które on do tej pory wybrał do zajęcia się sprawą Izraela, to ludzie, których znamy i z którymi już pracowaliśmy. To inna sytuacja i podejście też będzie inne, ale jak to się rozegra, czy relacje z Izraelem poprawią się, czy pogorszą? Trudno będzie przebić prezydenta Trumpa. Wiele osób nie przepada za nim i jego polityką w przeróżnych obszarach, ale to, jak odniósł się do sprawy Izraela, było niesamowite. Przez 4 lata mieliśmy w Białym Domu wspaniałego przyjaciela, kogoś, kto popychał do przodu nawet sprawę pokoju i to w stopniu, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. W sprawie państw arabskich był bardzo stanowczy, co było wyjątkowe, inne i niezbyt dyplomatyczne. Prezydent Trump w ten sposób zachwiał równowagą stosunków z Bliskim Wschodem. Joe Biden podchodzi do tego inaczej. Myślę, że jego podejście niekoniecznie musi być złe dla Izraela, ale na pewno jest inne. Czy uważasz, że Joe Biden zamknie ambasadę amerykańską w Jerozolimie? Myślę, że nie. Myślę, że przeniesienie ambasady było zbyt dużym posunięciem, by to odwrócić. Jeśli zdarzyłoby się, że jedna z członkiń skład, czy to Aleksandra Ocasio-Cortez, czy Rashida Tlaib, Boże broń, została prezydentem USA, to mogłaby przenieść ambasadę, ale obecnie raczej nikt nie chce jej przenosić. Decyzje, które podjął prezydent Trump, zawierały pewien konsensus. Były obawy, że przeniesienie ambasady wywoła wojnę, ale nic takiego się nie stało. Mówiliśmy o tym, to było oczywiste przynajmniej dla nas. Prezydent Trump dowiódł tego. Prezydent Trump uznawał też wzgórze Golan za część Izraela. Podjął wiele innych kroków. Trudno teraz będzie się z tego wszystkiego wycofać. Kroki, które podjął Trump, są kluczowe i jeszcze długo będą wpływać na relacje Izraela ze światem. Przy okazji tematu ambasady, co myślisz o nowym ambasadorze Izraela w Polsce? Nie znam go osobiście. Wiem, że jest zawodowym dyplomatą. Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ambasadorem jest po raz pierwszy. Witam go z otwartymi ramionami. Mam nadzieję, że będzie miał wystarczająco dużo siły w zakresie polityki wewnętrznej, by przywrócić dobry stan relacji między Izraelem a Polską. To będzie trudne zadanie. Strona polska nie wykazuje zainteresowania, by odbudować te relacje. To nie odpowiada ich potrzebom. Dlatego myślę, że niewiele się zmieni i być może dopiero za kilka lat te relacje się unormują. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Z nami był Johnny Daniels. Dziękuję. Telewizja Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
Witamy w nowym tygodniu w telewizji Idź Pod Prąd. Jest poniedziałek, 30 dzień listopada, a z nami w studio pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Na początek ogłoszenie. Dzisiaj jest ostatni dzień, żeby wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd w tym miesiącu. Czas do 15. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. I dobra informacja, że przed programem, zdaje się, mieliśmy 972 wpłaty. Także naprawdę pozostało niewiele. Tuż. Pełna mobilizacja. Podawajcie dalej tę wiadomość.
To takie troszeczkę uściślenie. Jeśli ktoś przelewa przelewem bankowym, to jest do 15. Inne formy, no to do 24.
Cały czas czekamy również na wasze pytania i komentarze. Piszcie w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV, a my przejdziemy do komentarza rozmowy redaktor Ełinki Chojeckiej z Johnem Danielsem, prezesem i założycielem fundacji From the Depths, byłym współpracownikiem Donalda Trumpa, zanim jeszcze był prezydentem. Rozmowa o Stanach Zjednoczonych, o relacjach z Izraelem, ale na koniec wątek Polski. Co byś najbardziej chciał podkreślić z tej rozmowy?
No może w tej kolejności, jak ta rozmowa przebiegała, bo rzeczywiście jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, no to wątek Polski nie jest kluczowy, nie? Wątek amerykański jest kluczowy, czyli wpływ Stanów Zjednoczonych, wyborów w Stanach Zjednoczonych na świat, no i wyborów w Stanach Zjednoczonych na relacje USA-Izrael. I tu ciekawe, że nasze opinie są bardzo, bardzo zbieżne. Oczywiście pan Daniels, oczywiście bardzo dziękuję panu Danielsowi, że udzielił nam wywiadu, gościł z nami w ten poniedziałkowy mit. Jak to powiedzieć? Południe? Pierwsza? No, popołudnie
lunch,
to jeszcze
lunch
time. To w porze Idź Pod Prąd TV, o tak powiem. Nasze drogi się rzeczywiście kilkakrotnie przecięły. Mówiliśmy też o akcji uhonorowania sprawiedliwych tą paczką świąteczną. Wiem, że już przedstawiciele klubów Idź Pod Prąd, czy widzowie naszej telewizji już włączyli się w tę akcję. Oczywiście
zachęcamy was.
Polecamy jak najbardziej. Będziemy jeszcze przypominać. Johnny Daniels mówił, że gdzieś tak do około połowy grudnia chciałby, żeby już te paczki wyszły z fundacji, żeby na czas dotarły do tych już nielicznych, którzy żyją spośród sprawiedliwych wśród narodów świata, spośród Polaków sprawiedliwych wśród narodów świata. Przypominamy, że to jest największa nacja, znaczy nie Polacy są największą nacją, tylko wśród z wszystkich narodów Polacy stanowią największą grupę.
Choć jeszcze nie jesteśmy, do tego wątku będziemy wracać.
Choć nie jesteśmy największym narodem w świecie, to jeśli chodzi o pomoc Żydom, daliśmy najwięcej serca, najwięcej krwi, najwięcej pieniędzy spośród całego świata. I warto o tym pamiętać. Pan Daniels o tym przypomina całemu światu właśnie dzięki swojej fundacji, dzięki filmowi też przecież, którego był współproducentem, o ile dobrze pamiętam. A jeśli chodzi o ten wywiad. Zobaczcie państwo zbieżność naszej oceny. To chińscy komuniści wywarli decydujący negatywny wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych. To chińscy komuniści uniemożliwili Donaldowi Trumpowi zwycięstwo w kolejnej kadencji. Tu pan Daniels podobnie uważa. To miało duży wpływ na wynik wyborów, czyli sprawa reakcji na atak chiński na epidemię koronawirusa. Także to jest to, co też powtarzamy. Głównym celem tej masakry chińskiej całego świata, bo to przecież już zdaje się 1,5 miliona zabitych niebawem będzie, było uniemożliwienie reelekcji Donalda Trumpa, najbardziej tu proizraelskiego, mówi nasz gość, ale najbardziej też antykomunistycznego od czasów Reagana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chińscy komuniści wiedzieli, że następna tura Trumpa to jest śmierć komunizmu w Chinach, a być może w całym świecie. Stąd ta pełna mobilizacja, oszustwo na wielką skalę. Dziś Donald Trump mówi o tym, że ani FBI, ani Departament Sprawiedliwości, czy jak gdyby Ministerstwo Ziobry, jeśli by szukał, może przepraszam za to porównanie, bo to nie to obraźliwe
dla
Stanów Zjednoczonych.
Ale to znaczy, że nie miał tak naprawdę nad nimi kontroli.
Właśnie, tu oczywiście nie będziemy teraz zbytnio tego wątku rozwijać, no ale to przecież Donald Trump decydował o, można powiedzieć, szefie FBI czy o Departamencie Sprawiedliwości. Także to jest troszeczkę już taki płacz nad rozlanym mlekiem. To trzeba było wcześniej i myśmy mówili na wiosnę, że jest bardzo źle, że to jest właśnie test dla państwa amerykańskiego, że tu wszelkie takie niekonsekwencje związane z reakcją na atak chiński, czy głupie reakcje na już medyczną stronę pandemii w Stanach Zjednoczonych, to się zemści w listopadowych wyborach. Ja to mówiłem na wiosnę, także widzicie tu.
I w rozmowie z telewizją Idź Pod Prąd Johnny Daniels przyznaje, że myślę, że Joe Biden zostanie jednak prezydentem USA i już mówi o tym, że trzeba myśleć, jak będziemy z nim współpracować, mówi o Izraelu. Jak myślisz, przyjmując, że Joe Biden wygra wybory, jak ten nowy prezydent wpłynie na stosunki USA z Izraelem?
To jeszcze tylko słówko o Trumpie. Tu już obiecuję króciutko. Zobaczcie o tej własnej telewizji. To słyszeliście pierwszy raz na pewno w telewizji Idź Pod Prąd. No, większość ludzi. Myśmy również o tym mówili, że tu jakimś... Oczywiście jest to krok ratunkowy. Krok, który ratuje Stany Zjednoczone i świat przed upadkiem, ale jest to już staczanie się po równi pochyłej. To byłoby postawienie na informację. Bo widać, że właśnie na płaszczyźnie informacji komuniści uzyskali największy wpływ na Stany Zjednoczone. Opanowali wcześniej główne telewizje, główne gazety, a teraz też opanowali media społecznościowe, co było widać w cenzurze prezydenta Trumpa zarówno na mediach społecznościowych, jak też i przez zerwane transmisje z jego konferencji przez główne stacje telewizyjne. Także tu nawet ta niby prawicowa Fox News nie popisała się, stąd myślę, że założenie jakiegoś koncernu medialnego, takiego multimedialnego, nowoczesnego, obecnego głównie w mediach społecznościowych, coś na wzór telewizji Idź Pod Prąd.
Myślisz, żeby... że Donald Trump pójdzie teraz w media?
Może jakiś ten Idź Pod Prąd USA, czy coś takiego. No niech tam kombinuje. Także tu też pełna zgoda z naszym gościem. A odpowiadając na twoje pytanie, wydaje się, że weszliśmy w noc tego świata. Nie? To już nie jest jakiś zmrok, to nie jest jakiś tam schyłek, dekadencja i tak dalej. Jesteśmy już w czarnej dziurze. Jesteśmy już w nocy. To jeszcze sobie z tego nie zdajemy sprawy, jeszcze słonko świeci, tu zobaczcie, jakie piękne widoki mam za plecami, to akurat Tel Awiw.
Ale w Lublinie dzisiaj też słońce.
Ale u nas już słońce, troszkę śniegu jeszcze nawet zostało. Mówiłem wczoraj na kazaniu o tym więcej, ale rzeczywiście no, ostatnia taka ochrona naszej cywilizacji, czyli Stany Zjednoczone Ameryki, padła. Teraz tam rządzą komuniści. Znaczy, oczywiście jeszcze te półtora miesiąca mniej więcej zostało, że jeszcze Trump jest prezydentem. Jeszcze może się coś wydarzyć, ale biorąc pod uwagę cały system, cały naród amerykański, no to też Johnny Daniels mówi, że jest przepołowiony. A Jezus powiedział, że królestwo skłócone wewnętrznie nie może się ostać.
Czyli można powiedzieć, że Ameryka przegrała już przed wyborami.
Oczywiście to jest tylko... jak gdyby wylanie się wrzodu. To tak jak wrzód, wiecie, no wzbiera, aż w pewnym momencie się wyleje. I teraz mamy do czynienia właśnie z erupcją takiej właśnie cuchnącej substancji komunistycznej. Niestety to się rozpoczęło już gdzieś w latach 30., 40. w Stanach Zjednoczonych. Taki ruch, żeby przejmować instytucje amerykańskie przez komunistów. Wczoraj na kazaniu też o tym
polecamy. Mnie zastanawia, że władze Izraela tak szybko, można powiedzieć, przeszły na stronę Joe Bidena już od razu z gratulacjami. My wiemy, że Donald Trump intensywnie pracował nad planem pokojowym na Bliskim Wschodzie. Czy myślisz, że teraz będzie on dalej kontynuowany?
Tak, będzie kontynuowany, ale troszeczkę inaczej. I tu warto sięgnąć do proroctw biblijnych. Zaraz o tym więcej powiem. Wczoraj rozmawiałem z naszym izraelskim korespondentem Iwanem Belostenko o tym, no, co tam się dzieje w Izraelu, bo przecież zabito jednego z kluczowych naukowców, jeśli chodzi o budowę broni, bomby atomowej przez Iran. No i tam nikt nie wie kto, ale oczywiście wszyscy wiedzą, że to Mossad, nie? Czy jakaś tam inna służba izraelska. To nie jest tam wielce trudne. Oczywiście Iran ogłasza, że tam wszystkich pozabija. No i Izrael ogłosił alarm, najwyższy alarm we wszystkich placówkach dyplomatycznych na całym świecie, czyli także w polskiej placówce. Także jakie jest znaczenie tego kroku? Oczywiście tam mobilizacja wojska. Myślę, że Izrael pokazuje Bidenowi, że będzie dalej prowadził swoją politykę zagraniczną, że tutaj on nie może, że tak powiem, wpłynąć na Izrael, żeby nawet tego nie próbował, że Izraelczycy próbują jak gdyby zaznaczyć swoją suwerenność. I rzeczywiście, jak czytamy Biblię, szczególnie Księgę Apokalipsy, to widzimy naród izraelski jako ostatni suwerenny naród na świecie, że koalicja ta rządu światowego właśnie rusza na wojnę z ostatnim suwerennym państwem, czyli z Izraelem. To jest opis biblijny, także widać, że no, Żydzi wpisują się w ten cykl wydarzeń czasów ostatecznych, nie cofają się, tak jak na przykład polska administracja, i tutaj za chwilę do tego wątku polskiego dojdziemy. Izrael wręcz, że tak powiem, pobrzękuje szabelką. Mówię, my jesteśmy suwerennym państwem. My mamy broń atomową. My nie pozwolimy, żeby inni decydowali o naszym losie. Jeśli Ameryka nie uniemożliwiła programu nuklearnego Iranu, choć przypominam, to Obama, można powiedzieć, odwrócił sojusze. Zdaje się 2015 zawarł to takie haniebne porozumienie nuklearne, które praktycznie wbrew woli Izraela, a to jest ich bezpośredni sąsiad, ich bezpieczeństwo i jakieś takie próby dogadywania się z Iranem. Tu oczywiście Niemcy od razu biły brawo, tak, tak, natürlich, to jest ten sam kierunek. Także widać, że wszyscy komuniści, globaliści i inne tałataństwo tutaj się zjednoczyły. Trump, jak wiecie, odrzucił od razu ten plan i myślę, to stuknięcie w Iran to jest takie jasna deklaracja. Nie pozwolimy na drugi plan Obamy, żeby ci to nawet Biden nie przyszło do głowy. Nie? To Izrael mówi Ameryce.
Teraz ten plan pokojowy w wykonaniu Bidena.
Prawdopodobnie Biden będzie chciał umiędzynarodowić ten proces pokojowy zgodnie właśnie z tym, co widzimy w Biblii jako zapowiedź tych czasów ostatecznych. Wtedy wszystkie państwa razem zbudują taki rząd światowy jeszcze bez Izraela i zagwarantują, ta koalicja międzynarodowa zagwarantuje Izraelowi pokój. Ja o tym to już pisałem w miesięczniku Idź Pod Prąd chyba w 2003 albo 2004 roku.
Ale może to dobrze, że ktoś w końcu uporządkuje sytuację na Bliskim Wschodzie.
No tak, Antychryst to zrobi, tak. Będzie to próbował zrobić, ale będzie to z ogromną szkodą dla Izraela, z prześladowaniem większym niż Holokaust. Z prześladowaniem Izraela większym niż Holokaust. Tu nie jest chyba dla nikogo z was, zresztą te święta, które niebawem będziemy obchodzić, one pokazują, że przyszło dziecko pokoju. Przyszło dziecko pokoju. I to nie jest ani Biden, ani szef rządu światowego, antychryst. To jest Jezus Chrystus. Czyli pokój na Bliskim Wschodzie zaprowadzi dopiero Jezus Chrystus. Nie? I to warto o tym pamiętać. Teraz będzie to pseudopokój i Biden będzie szedł w kierunku umiędzynarodowienia tego procesu pokojowego. Tak jak pamiętacie, Trump odrzucał ONZ, mówił, że to komusza, komunistyczna organizacja, ograniczał wpływy także finansowe ONZ-u. Tak podejrzewam, że Biden właśnie będzie ONZ wprowadzał do Izraela, czy
myślisz,
w ten obszar.
Myślisz, że Izrael na to pójdzie?
Myślę, że początkowo nie. To, co teraz zrobił Netanyahu, czyli stuknięcie w Iran, no to pokazuje, że nie ruszaj tego, co zrobił Trump. Nie ruszaj tego, co zrobił Trump. Nie? Johnny Daniels właśnie o tym mówi, że wzgórza Golan, że Jerozolima, że pokój z państwami izraelskimi, ale bez kwestii już palestyńskiej, i tu już Trump odniósł parę sukcesów, już tam nawet tajne rozmowy z samą Arabią Saudyjską są prowadzone. Także widać, że tutaj Trump stawiał, żeby Izraelowi dać wszystko, co Izrael chce. Nie? Nawet sam Johnny Daniels nazwał to, że to było niedyplomatyczne. Gdzieś tam, o, w sprawie państw arabskich był bardzo stanowczy, co było wyjątkowe, inne i niezbyt dyplomatyczne. Zobaczcie, no to sam Żyd przyznaje, że tutaj rzeczywiście Trump poszedł z buta i ja zresztą mówiłem, że to się nie uda. Nie? Pamiętacie, byliśmy przecież na takim spotkaniu w Warszawie przy okazji tej konferencji Pokój i Bezpieczeństwo i ja już wtedy tu komentowałem, bo ten plan miał się wtedy odbyć tam chyba na wiosnę 2018.
Spotkanie w Warszawie luty 2019 roku.
Luty 2019, przepraszam, czyli to w kwietniu czy tam w maju miało być pierwszy raz ogłoszone 2019, później tam wybory się nie udały, no to miało być w jesieni, a potem tak na świętego nigdy trochę, nie? Tak się to tam przeciągało. Na razie ten plan został ogłoszony, ale nie wprowadzony do końca w życie. Jedyne są elementy, poważne elementy, czyli wzgórza Golan, czyli tak jak powiedziałam, no, przeniesienie ambasady do Jerozolimy, rozmowy pokojowe i układy pokojowe dyplomatyczne z państwami niektórymi arabskimi, ale jeszcze sprawa tutaj zachodniego brzegu, to została tak zostawiona i tak dalej, także tu wiele
odnośnie
spraw.
Ambasady Johnny Daniels twierdzi, że Joe Biden nie zamknie.
Tak, tak, to jestem, też jestem tego samego zdania, że Biden nie pokusi się o tak spektakularny antyizraelski krok. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie, a myślę, że w ogóle. I dlaczego tak myślę? Ponieważ Księga Objawienia, czyli ostatnia Księga Nowego Testamentu, ostatnia Księga Testamentu Jezusa Chrystusa, pokazuje przyszłość, w której w Izraelu, w Jerozolimie stoi ganz nówka, nowa świątynia żydowska. Czyli widać, że ten kierunek dawania Izraelowi, czy Żydom ogólnie tego, co oni tam chcą na tym obszarze, będzie jeszcze szedł aż do zbudowania tej nowej świątyni, po czym rząd światowy zbezcześci tę świątynię, robiąc z niej jakąś, nie wiem, ekumeniczno-światowo-religijne centrum.
Czyli Jerozolima będzie
w centrum, i to przeniesienie ambasady do stolicy Izraela, no idzie w tym kierunku i myślę, że tu Biden nie tylko ze względów politycznych, ale też z tego, co widzimy w Biblii w przyszłości, że tego Biden nie cofnie. Ale myślę, że tak jak powiedziałem, kluczową zmianą będzie wprowadzenie ONZ-u lub jakichś mediatorów. Być może będą to Chiny, Rosja na pewno bardzo będzie chciała, nie? Niemcy, oni pokój chętnie by na cały świat zanieśli.
Wiemy, że już papież Franciszek
Unia
od
Europejska
kilku lat mówi o ONZ-cie religii.
Także tu
są również w Watykanie.
Tu mamy taki, no, bardzo dopełniający się obraz czasów ostatecznych, nie? Że to dla chrześcijan jest bardzo taki wymowny znak. Dlatego Jezus kazał obserwować to, co się dzieje w świecie, bo te zmiany związane z apokalipsą, z rządem światowym, z przyjściem antychrysta, one się będą dziać właśnie w polityce. One się nie będą dziać gdzieś, że tak powiem, znaki na niebie, to później, ale najpierw pierwsze te oznaki będziemy widzieć w polityce. Nie? To nawet w liście do Tesaloniczan nie trzeba sięgać aż do Księgi Apokalipsy. Ona rzeczywiście jest trudna. Będziemy ją chyba od tego tygodnia, już od czwartku.
Biblia w czasie zarazy, poniedziałek, kończymy. Wtorek, czwartek, 20:30. Dzisiaj dużo mówisz o Biblii.
Kończymy list do Rzymian, a chyba w czwartek, a najdalej w poniedziałek za tydzień zaczniemy Księgę Objawienia, ale wystarczy zajrzeć do listu do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 5:3, zobaczcie. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. I tam jest cały kontekst, możecie sobie przeczytać.
Myślę, że 4:5. Puścimy naszą animację Apokalipsa to nie fikcja, żeby pokazać styk Biblii z polityką. I tutaj ogłoszenie, mamy nowy projekt Idź pod prąd, czyli kwarantanna z Biblią. Jest to plan czytania Biblii na 11 dni. Gorąco Wam polecamy, możecie przesyłać dalej. Jest to w formie pliku PDF. Znajdziecie na stronie megakościół.pl i idzpodprad.pl, bo niestety w Polsce jeszcze mam taką sytuację, że ludzie często słyszą o Biblii, ale sami jej nie czytają. Może to jest dobry czas teraz taki przedświąteczny, żeby sięgnąć do Biblii.
Szczególnie, że tu kolejne takie osobistości ze świata polityki zachorowali. Prezydenci dużych miast, no, Krakowa, pan
Jacek Majchrowski,
Lublina, pan Żuk. No i nasz częsty gość, poseł z Porozumienia pana Gowina, pan Andrzej Sośnierz. I tu modlimy się o zdrowie. Naprawdę mówi, że się bardzo źle czuje, chociaż nie przechodzi najciężej. Chwała Bogu, że nie przechodzi najciężej tej chińskiej zarazy, ale mówi, że czuje się ledwo żywy.
Przypomnijmy, że pan Andrzej Sośnierz jest również lekarzem. Pamiętajcie o akcji hashtag Dziękujemy Medykom. Czekamy na wasze zdjęcia. Przesyłajcie na kontakt@ispodprat.pl. A zanim przejdziemy jeszcze do wątku polskiego, pokażmy fragment naszej rozmowy. Rozmawia Iwan Belostenko z ambasadorem Izraela w Polsce. Wtedy był to jeszcze Aleksander Ben Cwi. 29 stycznia tego roku o tym, że Polska nie jest krajem antysemickim. I wracamy za chwilę.
Już wyjaśniam. Po pierwsze, żeby mieć jasność, Polska nie jest krajem antysemickim i nie jest krajem antysionistycznym. I kropka. Po prostu. Nie mogę tego jaśniej powiedzieć.
To było kilka miesięcy temu. Bardzo ważne słowa na antenie telewizji Idź Pod Prąd. Dziś mamy już nowego ambasadora w Polsce i o to pytała Johniego Danielsa Eunika Chojecka. Johnny Daniels powiedział, że polska strona nie wykazuje zainteresowania, by odbudować te relacje. To nie zaspokoi potrzeb, dlatego myślę, że niewiele się zmieni i być może dopiero za kilka lat te relacje się unormują. Wiemy, że Johnny Daniels często spotykał się z politykami Prawa i Sprawiedliwości, z księdzem Rydzykiem. Kogo miał na myśli, mówiąc, że Polska nie jest zainteresowana odbudowaniem relacji z Izraelem?
No, oczywiście chodzi o rząd RP, bo przecież tu nie chodzi o wszystkich Polaków, też trudno byłoby to mierzyć. Chodzi o rząd i koalicję rządową, czyli można powiedzieć Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego. I tu pytanie, no dlaczego tak się dzieje? Co do Jarosława Kaczyńskiego, no to on raczej ma takie myślenie, powiedzmy, katokomunistyczne, to tam do Izraela to raczej taki negatywny stosunek, no ale to tam zostawmy. Tu, myślę, ciekawsza rozgrywka dzieje się w rządzie pomiędzy panem Morawieckim, premierem, a ministrem Ziobro, bo tak bym odczytywał tę zmianę.
I kto jest bardziej pro-Izrael w tym zestawieniu?
W tym zestawieniu oczywiście premier Morawiecki jest bardziej za unormowaniem czy właściwym realizowaniem polityki w stosunku do Izraela, chociaż ma taką ciemną kartę, czyli wystąpienie w Monachium, ale tu minister Ziobro rozpoczął tę wojnę z Izraelem właśnie, jeśli chodzi o nowelizację ustawy o IPN-ie. Tam Patryk Jaki chyba był takim spustowym, nie? Pociągał za spust, no ale to w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ale dlaczego akurat Zbigniew Ziobro walczy z Izraelem?
No, to jest pytanie religijno-psychologiczne, to, czy może nawet trochę polityczne. Minister Ziobro na pewno jest orędownikiem firmy Huawei i chińskich komunistów, jeśli chodzi o rynek w Polsce gospodarczy, bo to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości, wbrew stanowisku rządu, bo Morawiecki nawet taki artykuł w Londynie opublikował w angielskiej prasie, mówiący o szkodliwości firmy Huawei, o szkodliwości inwazji chińskich komunistów, inwazji gospodarczej, szczególnie właśnie w sferze 5G, nowych technologii internetowych i przesyłu danych i tak dalej. A w tym samym czasie, czy trochę potem, ale w tym samym czasie tego konfliktu minister Ziobro publikuje takie memorandum, że nie można wykluczyć firmy Huawei, czyli firmy wojskowej komunistów chińskich z polskiego rynku teleinformatycznego. Pani Hania Shen bardzo dobitnie, jasno wypowiedziała się chyba tydzień temu, może trochę więcej w naszym programie na ten temat. Także dla naszych widzów jest to sprawa znana, że Ziobro pokazał swoje prochińskie oblicze i oficjalnie stanął w tym konflikcie USA-Chiny po stronie komunistycznych Chin. W ten sposób też bym odczytywał jego niechęć do Izraela, no bo tam komuniści są zwykle antysyjonistami, czyli nie chcą, oni tam lubią może i Żydów, kiedy tam są członkami.
Czyli nazywasz rząd Prawa i Sprawiedliwości komunistami?
Nie powiedziałem o całym rządzie, tylko mówiłem o tym, co robi ministerstwo pana Ziobry, nie? I tu, tak jak mówię, komuniści, oni tam jak Żydzi są komunistami, no to jeszcze ich lubią, ale nienawidzą państwa Izrael, nie? Czyli są antysyjonistami, nie? Polacy nie są komunistami w większości, w zdecydowanej większości, prawie w ogóle można tak powiedzieć. Dlatego tu pan Cwi bardzo trafnie, pan były ambasador Izraela w Polsce, bardzo trafnie mówi, że ani nie są antysemitami, ani nie są antysyjonistami, nie? A wszyscy komuniści są antysyjonistami, czyli nie chcą, żeby Izrael miał swoje państwo. Także tutaj ten spór, ten jakiś komunistyczne dziedzictwo jest w partii Kaczyńskiego i jest w rządzie tu w tym sporze Ziobro
Morawiecki. To przyznaje, że Polska nie jest
dokładnie tak. Dlatego jestem tak, no można powiedzieć, mile zaskoczony, że pan Daniels tak wprost to kawa na ławę powiedział. Rząd PiS-u nie jest zainteresowany poprawą stosunków z Izraelem, nie? Może jest tak, że premier Morawiecki jest tu w jakimś szachu ze strony Ziobry i spółki, bo tam przecież różne rzeczy się teraz odbywają. Nie wiem, nie chcę w to wnikać. Nałożyłbym na to jeszcze jeden obszar, czyli obszar religijny. Bo nasz bardzo zacny przyjaciel z Izraela, który też często gości, myślę, że niebawem już czas, żeby znowu nasz redaktor z Tel Awiwu zagościł w telewizji Idź Pod Prąd. Także bardzo serdecznie pozdrawiamy pana redaktora Barbura. Zapraszamy też na jego taką stronę internetową czy agencję.
Online.
Tak. I on jasno mówił, kto jest dzisiaj najbardziej gorącym zwolennikiem państwa Izrael. Można to powiedzieć, im ktoś jest bliżej Jezusa i Biblii, tym jest, że tak powiem, bardziej prosyjonistyczny w takim sensie, że chce, żeby Żydzi mieli swoje państwo. Nie? Tu przecież kiedyś i Marian Kowalski u nas mówił, że tutaj Braunowcy czy inni straszą jakimś Polin, że będzie tam państwo, czy na Ukrainie, czy w Polsce, czy tu i tu, państwo Żydów, którzy zniszczą naszą Rzeczpospolitą. No ale jak mówimy, no to niech będzie państwo tam właśnie, gdzie Bóg przykazał, gdzie Bóg im dał. No to tam mają to państwo, no to poprzyjmy to państwo. I nie, tam też nie poprzemy. No toż jak? To się zdecydujmy. Jak oni tam nie będą mieć państwa, no to wtedy rzeczywiście będą szukać gdzie indziej miejsca. No jak mają tam państwo, no to się cieszmy. Także z punktu widzenia takiej jakiejś, jakby to powiedzieć, pragmatyki polityki, no to Polacy, nawet polscy narodowcy, ci jendecy, tam wszyscy krzykacze powinni mówić tak, niech Izrael ma państwo tam, gdzie ma.
Jaki nie? ma interes Polska dzisiaj, żeby mieć dobre relacje z Izraelem, tak politycznie.
To jeszcze tylko dwa zdania na temat tego świata duchowego, bo on, myślę, jest kluczowy i on się będzie bardzo mocno uwidaczniał w tych czasach końca, w tych czasach nocy naszej cywilizacji, zmierzchu i takiego no, końca cywilizacji, w jakiej się znajdujemy, a potem możemy przejść jeszcze, jeśli pozwolisz, do tej polskiej sprawy. Jeli Barbur powiedział, że ewangeliczni chrześcijanie, najsilniejsi są oczywiście, jeśli patrząc na świat, to są w Stanach Zjednoczonych, oni są największymi, można powiedzieć, admiratorami, czy tam wsparciem dla państwa Izrael. Mówi, że nawet nie Żydzi w Stanach Zjednoczonych, bo Żydzi w Stanach Zjednoczonych są zwykle lewakami i głosują na Bidena lub na tego typu ludzi, a właśnie ewangeliczni chrześcijanie, czyli tacy republikanie, tam prawicowcy i tak dalej, popierają państwo Izrael. I tu mówię, w tym przypadku, bo z polskiej strony pokazałem, że taka pragmatyka polityczna, przecież to Piłsudski przygotowywał polskich Żydów, syjonistów do walki zbrojnej, żeby sobie wywalczyli państwo właśnie tam u styku kontynentów, można powiedzieć, w basenie Morza Śródziemnego. Nie? Także to jest, no, polska myśl polityczna właśnie szła w tym kierunku, żeby Żydom pomóc zbudować tam państwo. Podobnie przecież Anders, kiedy wyciągnął z Rosji polskie wojsko, gdzie parę tysięcy ludzi, także oficerów, to byli Polacy narodowości żydowskiej, czy obywatele polscy narodowości żydowskiej, oni różnie się tam nazywali, to kiedy przyszli właśnie na tereny starożytnego Izraela, to Anders powiedział, na dezercję Żydów patrzeć przez palce, czyli nie łapać, nie rozstrzeliwać, nie robić takich rzeczy. Do tej pory szliśmy razem, a teraz oni przyszli do swojej ojczyzny. My idziemy dalej bić się o swoją. A oni niech zostaną tu bić się o swoją. I armia polska dała, można powiedzieć, trzon armii izraelskiej. I o tym warto też pamiętać. Warto też, żeby Żydzi od czasu do czasu sobie to przypomnieli. Także to jest historia. A jeśli chodzi o duchowe sprawy, no wiemy, że Bóg tę ziemię dał Żydom. Dał tym 12 plemionom, szczegółowo pokazał granice, gdzie które plemię ma tam siedzieć. To się już teraz tam wymieszało, no ale nikt, kto patrzy na Biblię, nie będzie kwestionował tego, że to Bóg Żydom dał tę ziemię w ich dziedzictwo. Nie? Stąd ci, którzy są bliżej Biblii, no to tam bardziej, no tak, no Bóg dał, no to coż będziemy przeciwko Bogu występować? Ci z kolei, którzy są dalej od Biblii, mówię, a co tam się przejmować jakimiś starożytnymi tam naprutymi pasterzami i tak dalej? No to mówią, a nie, my chcemy tam, żeby Arabowie byli, nie będzie wojny, będzie pokój, będziemy handlować, zbudujemy sobie może w Babilonie centrum handlu światowego, a co nam szkodzi? Żydzi tam przeszkadzają według takiej koncepcji. I teraz, gdzie są katolicy Ziobry? Bo że to jest taki, no powiedzmy, trochę fundamentalny czy fanatyczny katolik, Ziobro, spółka, konfederacja i tak dalej, no to tak chyba się zgodzicie, że można ich zakwalifikować.
W Polsce bardzo łatwo podgrzać nastroje antyżydowskie.
I oni podgrzewają. I Ziobro, 447. I Ziobro przecież z jakim te nastroje antyżydowskie, antyizraelskie podgrzewali. I podejrzewam, że dzisiaj Morawiecki jest w jakimś klinczu. Bo tu
Johnny chciałby rozwijać relacje
tak,
z
przynajmniej
Izraelem,
kiedyś.
Coś go powstrzymuje.
Kiedyś miałem na Twitterze taką polemikę, można to sobie tam gdzieś prześledzić, właśnie podczas Monachium. Ja mówiłem, że tu Morawiecki bardzo źle zrobił, a nawet Johnny Daniels go wtedy bronił. Także tu uważam, że pan Daniels ma lepsze rozeznanie w tym obozie rządowym niż ja obecnie. W sensie, że osobiste ma z nimi kontakty, a ja żadnych. Także z jednym, z ministrem Ardanowskim, ale go wyrzucili, no to już nie mam. Także jak on teraz twierdzi, że ten rząd jako całość przeszedł do pozycji jakiejś takiej wrogiej albo lekko takiej wrogoneutralnej, tak, wrogoneutralnej w stosunku do Izraela, to myślę, że wie, co mówi. I myślę, że to jest związane z przegraniem wyborów przez Trumpa, bo ci, ta katokomuna, czyli pozostałości katolicyzmu i komuny mentalnie, to PiS nazywam katokomuną, oni absolutnie, jeśli już by tam jakieś dobre relacje z Izraelem, to raczej tylko na zasadzie jakiejś pragmatyki, że im tam każą Amerykanie, bo pamiętacie w czasie tego konfliktu, no to Amerykanie wzywali obie strony do zaprzestania i budowania dobrych relacji, no to oni, żeby się tak jakoś przypodobać Amerykanom, bo bez Ameryki PiS by nie wygrał wyborów, Duda by nie wygrał wyborów bez pomocy Trumpa. To chyba jest dla każdego oczywiste, bo tam, wiecie, nie wiadomo, jak to się tam rozegrało, ale na pewno poparcie Trumpa było kluczowe dla zwycięstwa Dudy. Także oni pod presją amerykańską to tam...
Czyli myślisz teraz, jak Biden wygra wybory, to te relacje się jeszcze pogorszą między Polską a Izraelem.
Dokładnie tak. Polska będzie już realizować politykę niemiecką, czyli antyizraelską, bo nastroje w Unii Europejskiej są kompletnie antyizraelskie. Mieliśmy tutaj różnych przedstawicieli, którzy organizacji takich żydowskich, które pracują w Unii Europejskiej, i oni zgodnie mówili: ta europejska lewica jest antysemicka i antysyjonistyczna. Merkel tak samo. Ona oczywiście nie powie tego tak wprost, ale jej decyzje, jej czyny mówią więcej niż słowa. I to są decyzje antyizraelskie.
Tu mówisz o szczeblu politycznym, ale na podsumowanie tego tematu, co byś chciał przekazać Polakom, zwykłym Polakom, jaki mamy tak naprawdę interes, żeby dzisiaj mieć dobre relacje z Izraelem? Pastor Paweł Chojecki.
Izrael to państwo suwerenne, narodowe państwo suwerenne. I teraz pytanie, czy Polacy chcą tego wzorca syjonistycznego, izraelskiego, silne, z silną armią, silnymi służbami, z bronią atomową? Czy chcą iść w kierunku takiego państwa, suwerennego, naprawdę niepodległego, można powiedzieć, będącego takim magnesem dla innych państw? Tu przecież wiecie, Jagiellonia, Trójmorze i tak dalej, o tym bardzo często mówimy. Czy chcemy się roztopić w kołchozie Unii Europejskiej? To jest wzorzec niemiecki, niemiecko-katolicki. Bo zarówno papież Franciszek powiedział, że czas zlikwidować państwa narodowe, czyli zlikwidować Polskę w ramach Unii Europejskiej. Zobaczcie sobie, drodzy katolicy, sprawdźcie źródła, sprawdźcie sobie, żeby nie było, że my tutaj papieża w jakiś sposób oczerniamy. Możesz przeczytać, proszę, to.
Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament, powiedział papież Franciszek 8 lipca 2017 roku.
Także Kościół katolicki ustami swojej głowy, czyli papieża Franciszka, bo moim zdaniem to jest głowa Kościoła katolickiego, głową prawdziwego Kościoła jest Jezus Chrystus, a głową Kościoła katolickiego jest ten starszy pan komunista z Argentyny. On jasno powiedział, że trzeba zlikwidować już takie resztki suwerenności państw narodowych i roztopić się w tyglu, można powiedzieć, tego kołchozu europejskiego. Bardzo podobne słowa parę miesięcy potem powiedziała kanclerz Merkel-Jugend.
Czyli można powiedzieć, że mówił wspólnym głosem.
Zobaczcie, to jest 2018 rok, dwa lata temu, 23 dzień listopada. Dziś państwa narodowe muszą. Uzajn!
Ale za chwilę.
Znaczy, powinny być gotowe do przekazania swojej suwerenności, tu w kontekście tej całej wypowiedzi jest Unii Europejskiej. Czyli ten model katolicki, model unijny, to jest likwidacja Polski. A model żydowski, model izraelski, to jest silne państwo narodowe. To był też model amerykański, ale Ameryki Trumpa. Ameryki Bidena to już będzie inny model. Także Żydzi są dzisiaj ostatnim suwerennym państwem narodowym świata.
Jeśli chcemy suwerennej Polski, tak jak ciebie rozumiem, powinniśmy walczyć również o silny Izrael.
Póki będzie niezależny, suwerenny Izrael, póty jest szansa, że jeszcze inne narody będą miały jakieś przynajmniej resztki suwerenności. Padnie Izrael, to już nie będzie żadnego państwa narodowego, nie będzie też państwa polskiego. Warto sobie z tego zdawać sprawę, a nie mówię tego ze względu na swoje sympatie czy antypatie żydowskie, tylko ze względu na wielką sympatię, czy raczej miłość do Jezusa Chrystusa. Poważnie traktuję Jego słowo, a to wszystko, co powiedziałem, tu jest zawarte. Sami czytajcie. Nie macie? Wyślemy. Wam płacicie tylko za koszt wysyłki, a te egzemplarze, jest taka protestancka organizacja Gedeonitów Chrześcijan, którzy swoje nadwyżki biznesowe, a niekiedy nie tylko nadwyżki, bo to jest organizacja amerykańskich przedsiębiorców, poświęciła temu, żeby w wieluset milionach sztuk drukować Biblię i rozdawać je bezpłatnie. Także taki egzemplarz lub
możecie
mniejszy możecie
zamówić na stronie inspodprat.pl.
Proszę bardzo.
Sklep w różnych formatach. Zanim przejdziemy do drugiej części programu, skoro mówimy dzisiaj o stosunkach polsko-żydowskich, nie sposób wspomnieć naszej pięknej historii. Prawie rok temu rozmawialiśmy z dyrektorem, byłym dyrektorem Departamentu Sprawiedliwych Yad Vashem, doktorem Mordechajem Paldielem. Zobaczmy, co powiedział o polskich sprawiedliwych.
Chcielibyśmy także wspomnieć, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli o rodzinie Jaroszów. Czy ten film ma angielskie napisy? Tak, ma angielskie napisy. Filmy można znaleźć na naszym kanale YouTube. Cała rodzina ratowała Żydów. Nagraliśmy z nimi więcej programów, więcej materiałów. To jest prezent dla Pana. Na koniec chciałbym powiedzieć, że musimy robić więcej, by pokazywać takie historie jak ta rodziny Jaroszów. Musimy pokazać światu, że pojedyncze osoby mogą wiele zmienić. Mogą podjąć dobrą decyzję. Wiele tysięcy Polaków zostało uhonorowanych w Yad Vashem. Osobiście nad tym pracowałem. Każdy z nich podjął dobrą decyzję o próbie uratowania ludzkiego życia. Podjęli tę decyzję nie dlatego, że ktoś kazał im to zrobić. Nikt nie mówił im, musicie ich ratować, ponieważ to czy tamto. Podjęli tę decyzję sami i musieli trzymać ją w tajemnicy dla własnego bezpieczeństwa. A i tak ją podjęli. I muszę dodać, że wielu Polaków zostało złapanych i zabitych. Czasem były to całe rodziny. Tak, czasem całe rodziny. W Yad Vashem mamy zapisane historie Polaków, którzy byli aresztowani, potem zastrzeleni lub stawiani przed sądem i wysyłani do obozów koncentracyjnych, pobytu, w których wielu z nich nie przeżyło. Byli tacy Polacy, których niestety ktoś zdradził, jakiś szmalcownik. To kosztowało ich życie. Robienie dobrych uczynków, pomaganie innym, kiedy to nie zagraża Twojemu życiu, jest łatwe. Jeśli poprosisz mnie o przysługę i powiesz, nie mam pieniędzy, a potrzebuję ich, żeby kupić obiad, odpowiem ci, weź 100 zł, kup sobie obiad. Nie pójdę za to do więzienia, nie trafię za to do obozu koncentracyjnego. Ale kiedy miałbym dać ci 100 zł i wiedziałbym, że gdy ktoś mnie zobaczy i powie, on dał temu człowiekowi 100 zł na obiad i ja mógłbym stracić za to życie, może powiedziałbym, że mam żonę i dzieci. Dlatego ci Polacy, którzy wiedzieli, że mogą zginąć za przyjęcie Żyda pod swój dach, a i tak to zrobili i podjęli tę osobistą decyzję, to nie jest coś, co usłyszeli w radio. W radio nikt nie mówił, pomóżcie Żydom. To była osobista decyzja. Uważam, że to powinno być pokazywane jako przykład. Polscy sprawiedliwi wśród narodów świata stawiali czoła większym niebezpieczeństwom niż osoby z innych krajów Europy, ponieważ kiedy tylko wychodzili z domów, widzieli wielki plakat z napisem każdy, kto pomaga Żydowi, zostanie zastrzelony. To tam było, więc oni wiedzieli, co ich czekało.
Dziękujemy za ten materiał. To było naprawdę bardzo wzruszające spotkanie z doktorem Paldielem w Krakowie przy okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. Okazało się, że to właśnie dr Paldiel zadecydował o tym, by uhonorować rodzinę Jaroszów medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W tym momencie polecamy nasz film dokumentalny Sprawiedliwi wśród Narodów. Historia rodziny Jaroszów. Naprawdę możemy być dumni z polskich bohaterów i to warto zaznaczyć, że Żydzi dzisiaj wciąż o tym pamiętają, mamy się do czego odwołać, mamy na czym budować. Teraz przechodzimy już do tematów polsko-amerykańskich. Amerykańska gazeta The Washington Times napisała dziś: marzenie o hołdzie dla prezydenta Trumpa w Polsce jest już nieaktualne. Pomysł budowy fortu Trump w Polsce jest martwy. I mamy od razu komentarz generała Stanisława Kozieja, który mówi, że to były tylko propagandowe marzenia polskiego rządu, a Amerykanie byli realistami. Pastor Paweł Chojecki, czy zgadzasz się w tej kwestii z generałem Koziejem?
No, warto tylko tak sprecyzować, że to jest generał komunistycznych służb, czy komunistycznego wojska. Także tak trzeba odczytywać jego...
I były
jego...
szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego za czasów prezydenta Komorowskiego.
No właśnie, także wyrastają mu nogi z komunistycznych służb dzięki Kościołowi katolickiemu. Ci wszyscy wiercy aparatczykowie komunistyczni suchą nogą po grubej kresce przeszli do naszego obecnego ustroju, naszego obecnego państwa. Także no, trzeba pamiętać, że tu, że tak powiem, te szkoły wojskowe moskiewskie, że tak powiem, ryją beret mocniej niż może albo podobnie jak różaniec u Bidena, bo przypominamy, to jest katolicki prezydent. To jest człowiek, który obnosił się jak Wałęsa ze swoją religijnością katolicką. On podobno się nie rozstaje z różańcem, ale jednocześnie jest zamordowaniem na przykład dzieci nienarodzonych, nie? A nie wiem, jak to sobie tam katolicy radzą. Właśnie mu tam błogosławił kardynał z Waszyngtonu, arcybiskup, i mówił, że no troszkę się różnimy, ale będziemy tam rozmawiać z Bidenem, no bo on przecież na różańcu, jak Wałęsa się modli. No już to właśnie tu prezydent Wałęsa, no to miał tam jasne, inne stanowisko w sprawie aborcji. Mówię to tylko o podobieństwie różańcowym pomiędzy tymi dwoma postaciami. Także marzenia wolno nam mieć. I tu wara komuchom od naszych marzeń. I my dalej będziemy marzyć o forcie Trump. I co nam zrobisz? No. Nasze marzenia, nasza sprawa. Dopiero jak ten czas apokalipsy nadejdzie, o czym pisze też profesor Zybertowicz, znaczy pisał, bo tu puryści powiedzą, że pisał.
W książce Samobójstwo oświecenia, zdaje się 5 lat temu.
Oświecenia. Ja wczoraj już nie zdążyłem powiedzieć tej puenty, że to, co powiedziałem wczoraj na kazaniu o tym, kto będzie tą ostatnią kohortą naszej cywilizacji, to profesor Zybertowicz w podsumowaniu swojej książki Samobójstwo oświecenia powiedział jasno, że jeśli nie znajdzie się odpowiednia ilość oddanych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy zatrzymają ten zwariowany pęd świata do totalnej kontroli także za pomocą informatyki, za pomocą, można powiedzieć, połączenia mózgu z komputerem, czyli dający rządowi możliwość śledzenia twoich myśli, to wtedy dopiero skończy się czas marzeń, generale Koziej. A dopóki jeszcze ten czas apokalipsy nie nastąpił, o którym i profesor Zybertowicz mawia i o którym oczywiście powiedział nam Jezus Chrystus, to będziemy dalej marzyć wbrew wszelkim komuchom i ich tym międzynarodowym spiskom, tam jakimś triumfom i tak dalej, i tak dalej. Marzyć nam nie zabronicie, towarzyszu generale.
Jest również reakcja polskiej ambasady. Nazwa Fort Trump była retorycznym zabiegiem mającym na celu zwięzłe opisanie tego, co Polska zamierzała osiągnąć w sferze bezpieczeństwa narodowego, stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i większej obecności w regionie. To właściwie na czym teraz stoimy, jeśli chodzi o te relacje polsko-amerykańskie, jeśli chodzi o obronność?
Jeśli chodzi o wojska amerykańskie, to stoimy na tym samym i tu nie ma żadnej różnicy. Pytanie jest głębsze. Czy Stany Zjednoczone będą dalej chrześcijańskim mocarstwem, które broni wolności i sprzeciwia się komunizmowi w świecie? Tu jest pytanie, bo same wojska, one są narzędziem polityki rządu. I teraz, tak jak uprzedzaliśmy, rządy przejmują komuniści. Zarówno w wyniku oszustw, jak i też mentalnej, można powiedzieć, trepanacji większości czy sporej części amerykańskiego społeczeństwa. I w moim takim dalszym rozumieniu perspektywy, gdzie zmierzamy, Stany Zjednoczone będą odsuwać się pod rządami komunistów od tej roli. To nie będzie może takie skokowe, że tam za miesiąc już i tak dalej, ale sygnał już poszedł, bo przypominam, że jeszcze niedawno w Polsce w listopadzie, tam któregoś nastego, była taka konferencja o wolności religijnej, a już parę dni później, już kiedy szala się przechyliła na komunistę w Stanach Zjednoczonych, sąd niemiecki skazał pastora za mówienie przeciwko LGBT. Także o tym będziemy jeszcze, myślę, mówić w oddzielnym programie, tylko sygnalizuję, że Niemcy już dały zielone światło, żeby prokuratura i sądy nękały pastorów. Nie? To już się dzieje, to już mamy, że tak powiem, za Odrą, no to zaraz będzie nad Wisłą. No.
Widać, jak to, co dzieje się dzisiaj w Stanach, promieniuje na cały świat. Zanim przejdziemy do waszych pytań, pokażmy fragment piątkowego programu, gdzie Cezary Kłosowicz mówi o tym, jak warto w tym roku spędzić święta Bożego Narodzenia.
No, na te osobiste spotkania będą ograniczone, czy często niemożliwe, ale pamiętajmy, że po pierwsze mamy już taką technologię, że można porozmawiać i nawet zobaczyć się na odległość z większością ludzi. I tutaj no, myślę, że jednak oczywiście przytulenie i ten kontakt osobisty jest ważny, ale no, najważniejsza w kontakcie jest jednak rozmowa, także to możemy cały czas robić, szczególnie w święta. Też przypominam, że Marii i Józefa też nie chcieli nigdzie przyjąć w gościnę, także możemy, no, będą takie święta wyjątkowe, ale wcale nie muszą być gorsze. Można je spędzić właśnie z Biblią i przede wszystkim z towarzystwem Jezusa, tego, którego narodziny świętujemy. Z Nim mamy bezpośredni kontakt cały czas, choć też nie fizyczny, można tak powiedzieć. Przynajmniej nie w taki sposób, jak tu między ludźmi. Także no, z tego trzeba przede wszystkim korzystać na co dzień i od święta szczególnie.
Dziękujemy za ten świąteczny głos i już przechodzimy do Waszych głosów. Dziękujemy za sygnały od naszych darczyńców Florian i Iwet. Witamy i prosimy rozdzielić według potrzeb. Dziękujemy za Waszą służbę i pracę i pozdrawiamy serdecznie. Inny.
Przypominam, że to jest często nasza wspólna służba i praca. Na przykład w ostatnią sobotę jest blok Iwet.
Jak być piękną w czasie pandemii. Gorąco.
Zachęcamy.
Polecamy szczególnie kobietom. Bardzo dziękujemy za Waszą pracę. Wiem, że już pracujecie na przykład nad niemieckim tłumaczeniem tego eksperymentu kwarantanna z Biblią, także jest to nasza wspólna praca. I ciekawy głos od lockdownu. Odcięta od internetu jestem, ale i tak wiem, że mówicie prawdę. Niech Wam Bóg błogosławi. Może nas również słuchać
przez telefon. Przez telefon. Kto z jakiegoś powodu nie ma internetu albo ma bardzo ograniczone możliwości, słabe łącze, czy dużo płaci za internet, no to zobaczcie, tu ja przeczytam, bo niektórzy nas słuchają. 81 466 93 16. Jeszcze raz. 81 466 93 16. W czasie, kiedy nadajemy na żywo, nie? Czyli na przykład o 13, czy o 20:30 czytanie Biblii, można się łączyć, płacicie wtedy tylko za koszt lokalny
szczególnie
połączenia.
Szczególnie można do osób starszych, które
tak, a jeśli ktoś ma bezpłatnie tam abonament, to nic nie płacicie za to połączenie. Także kto nie ma internetu, niech skorzysta z tej możliwej funkcji.
I wzruszający głos od Jacka. Wczorajszą noc spędziłem na SOR w Gdyni. Widziałem pracę lekarzy i ratowników z bliska. Widziałem pacjentów zakażonych i tych z wypadków. Widziałem zmarłego w czarnym worku. Wielki szacunek za Waszą ciężką pracę. Hashtag dziękujemy medykom. Dziękuję, że mi pomogliście i zrobiliście wszystko, co się dało w tych okolicznościach. Dziękuję żołnierzom pełniącym dyżur tej nocy w ramach wsparcia służby zdrowia. Widziałem, z jakim oddaniem i zdyscyplinowaniem pomagacie wszystkim ludziom. Dziękuję, że zajmowaliście się również mną. Formalnie jako były żołnierz, a w sercu zawsze żołnierz, mogę powiedzieć moje chłopaki i mój etos służby, jak mówił Kmicic, czołem bije waszmością.
Może uda nam się Jacka zaprosić do któregoś z najbliższych programów, ale właśnie ten aspekt, bo aspekt medyczny znamy, poświęcenie ratowników wszystkich poziomów różnych zaangażowania, także laborantów medycznych, których się troszkę rzadziej wspomina, farmaceutów, to już mówiliśmy, a teraz jeszcze wojsko. Nie? Tutaj Jacek jest wojskowym, już emerytowanym, ale od razu rozpoznał, choć byli po cywilnemu, swoich kolegów z wojska. Znaczy nie, żeby ich tam bardzo znał osobiście, ale po pewnych sposobach zachowania rozpoznał, że chyba to są żołnierze, nie? I się nie, ta intuicja go nie zawiodła. Okazało się, że to jest właśnie ta część żołnierzy wysłana do szpitali. Tam były przecież różne przepychanki, czy oni tam będą liczyć te łóżka, czy będą w jakiś sposób kolidować z pracą szpitala. Tu w szpitalu w Trójmieście mamy wspaniałą służbę, naprawdę tak przy najbardziej takich podstawowych czynnościach i pomocy pacjentom.
Widać to poświęcenie i oddanie.
Tak, jeśli gdzieś już brakuje medyków, no to wtedy medycy mają jeszcze tą ostatnią kohortę w postaci żołnierzy.
Trzeba też wspomnieć o pielęgniarkach. Dzisiaj rozmawiałam z jedną z pielęgniarek. Nawet nie ma kiedy czasu zjeść obiadu. Tak jest przeładowana, także modlimy się za was. No,
szczególnie
wspieramy was.
W tych szpitalach covidowych los pielęgniarek jest bardzo częsty. Też słyszałem, że po prostu no już obudowane w te stroje no nie mogą się tak rozbierać i przebierać z tego, bo to jest też niebezpieczne. Najniebezpieczniejsze jest właśnie zdejmowanie tego stroju po kontakcie z wirusem. Także często pracownicy tych oddziałów chodzą w pampersach nawet. Nie? Także no tak, taka jest i wielki stres i poświęcenie tych ludzi. Także warto naprawdę poprzeć tę akcję. Nie możemy w inny sposób. Oczywiście no, mówię o odpowiedzialnych zachowaniach, noszeniu maseczki, nie łażeniu tam, gdzie nie trzeba i tak dalej, ale to mówiliśmy. Ale niech mają też taką psychiczną, duchową satysfakcję, że ktoś o nich pamięta, że Polacy doceniają ich naprawdę bardzo, bardzo wielką taką służbę i poświęcenie za naprawdę, szczególnie jeśli chodzi o ten poza lekarski, ale też lekarze tam przecież też wielkich kokosów nie zarabiają. Chyba, że tam w prywatnych, może trochę klinikach, to tak, ale ja mówię na tych państwowych etatach, to na pewno nie są jakieś jakieś kokosy, które by nie były warte ich poświęcenia, ich i pracy, ale już ratownicy, salowe, pielęgniarki, to naprawdę to aż wstyd, że ci ministrowie takie pensje mają, którzy szkodzą Polsce, a ci ludzie, którzy dają swoje życie Polsce, mają tak podłe uposażenie.
Mariusz Borucki pyta, jak to jest, że elity polskie wydają nieskutecznie miliony,
miliardy
w porządku, by niby się z Izraelem frendować, ale jednocześnie, kiedy można darmo lub tanio faktycznie wiele zdziałać, to wtedy kapryszą i torpedują, bo sorki, ale takich sukcesów to by idiota nie osiągnął, więc w co oni grają?
W niszczenie państwa polskiego. Sojusz z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi był naszą kotwicą i można powiedzieć przepustką do zbudowania silnego Trójmorza. Rząd Jarosława Kaczyńskiego, partii PiS, można powiedzieć, że skutecznie torpedował te próby i mówiliśmy o tym wielokrotnie, także no, widzicie, że po prostu niestety kato komuna osiąga swoje niszczycielskie cele w stosunku do narodu polskiego.
Pytanie, czy Biden porządzi chociaż rok, czy szybciej go zastąpi wiceprezydent?
Nie wiem, oczywiście tego. Są takie przymiarki. Zobaczcie, mówię, to jest taki rzekomo religijny człowiek, taki katolik bardzo oddany tam modlitwie różańcowej i tak dalej, ale już w życiu dzieci poczętych to nie jest w ogóle oddany, także część biskupów katolickich to nawet mówi, żeby mu komunii nie dawać, ale część i tam episkopat i tego to już się dogada i z Bidenem będzie tam chciał kasy i różne takie rzeczy w zamian, ale tam jak to się mówi, kruk krukowi albo gorzej oka nie wykole. Myślę, że on póki tam, bo to wiadomo, że przecież to jest starszy człowiek, to różne rzeczy się mogą wydarzyć, ale póki tam będzie w jakimś takim kondycji, żeby żyć, no to on, znaczy żeby sprawować tę funkcję, to on będzie takim parawanem. On to jest polityk nic, nie? Znaczy nie mający jakichś zasług. Owszem, tak jak mówi Johnny Daniels, on tam się kręcił przy różnych administracjach, ale on nie ma żadnych autorskich jakichś przedsięwzięć, żeby o, Johnny Biden to jest słynny z tego i z tamtego,
Joe,
z niczego.
Biden.
Joe, przepraszam, tu pomyliły mi się imiona. Słynny jest z niczego, nie? A ta kobitka, no to jest taka lwica lewicy, no to ona tam już jest z paru rzeczy bardziej słynna, między innymi z tego, że oszukała, jeśli chodzi o swoje pochodzenie, bo twierdziła, że jest Afroamerykanką, a tam gdzieś Filipiny czy coś, jakoś tam inaczej. No ale no to wiecie, to, że komunistka kłamie, to chyba nikogo nie dziwi, no to tam może to nie jest wielka sława, ale już to tam doszło do opinii publicznej.
Się wyróżnia.
Na pewno to, co reprezentuje Biden, to jest tak zwany deep state, czyli takie mafijne, komunistyczne państwo ukryte w ramach administracji Stanów Zjednoczonych. Czyli nie on jest ważny, ale komunistyczna agentura, która przeżarła chrześcijański system republikański Stanów Zjednoczonych. To oni będą rządzić. On będzie takim wykidajłą. No.
Więcej waszych pytań już o godzinie 18 w programie Idź Pod Prąd, dogrywka 19, serwis informacyjny, a o 20:30 Biblia w czasie zaraz z pastorem Chojeckim kończymy list do Rzymian. A teraz Apokalipsa to nie fikcja, później pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci za udział.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Apokalipsa to nie fikcja. Katolicy na każdej mszy odmawiają tak zwane wyznanie wiary. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jednak tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa. Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa i związanym z tym końcu świata, na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli? Podstawowym tego powodem jest ignorancja. Polacy są biblijnymi analfabetami. Zresztą sprawdź siebie, kiedy ostatnio poświęciłeś czas na samodzielne czytanie Biblii.
Od zbadań procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą w przenośni, a być może niestety dosłownie trzeba nazwać apokaliptyczną. Apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie rozważań w wyniku złożonej ścieżki dociekań.
Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział 3, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Czy znamy datę końca świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata. Na przykład...
A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20.
Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.
Tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25.
Jak rozpoznać znaki zbliżania się apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną i nie ujdą.
W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje.
Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ – praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś, co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga, zjednoczeni we wspólnym wysiłku, zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem.
Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa, wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej. Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Część tej świątyni będzie przeznaczona dla innych religii. Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka.
My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata, arki braterstwa.
W sferze gospodarki Biblia zapowiada przeniesienie centrum gospodarki światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód, w okolice starożytnego Babilonu, dzisiejszy Irak. Całkowitą kontrolę wymiany gospodarczej za pomocą zaczipowania całej ludzkości. Przykład tej tendencji widzimy już w Polsce. Oto nowy e-dowód osobisty z chipem na czole. Odnośnie społeczeństwa Biblia zapowiada niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości, cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi i buntem dzieci wobec rodziców. Powszechną głupotę i odwrócenie się od prawdy. Pogardę dla życia ludzkiego i handel organami. Choć już widać, że te straszne oznaki końca naszej cywilizacji są coraz wyraźniejsze, trwa jednak jeszcze czas łaski. Co to oznacza? 2000 lat temu Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu karę za wszystkie twoje grzechy. Zmartwychwstał i dzisiaj puka do twojego serca. Chce, byś go osobiście przyjął. Jezus chce cię uratować od wiecznego piekła, do którego zmierzasz z powodu swoich grzechów. Jeśli więc chcesz pójść do nieba, musisz zgodzić się z Bogiem, że jesteś grzeszny, jedyne na co zasługujesz to wieczne potępienie w piekle. Odrzucić wszelkie fałszywe drogi zbawienia, którymi dotychczas podążałeś, na przykład próbę zasłużenia na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem czy chodzenie do kościoła. Uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i dobrowolnie poszedł na krzyż, by umrzeć za twoje grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Osobiście poprosić Jezusa, by przebaczył ci wszystkie grzechy i dał ci życie wieczne. Możesz poprosić Go o to w każdej chwili, na przykład tak. Boże, wiem, że grzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na Twój gniew. Uznaję, że Jezus wziął na siebie karę, na którą sam zasłużyłem. Nie chcę już dłużej żyć w grzechu i wołam do Ciebie, Panie Jezu, byś mnie zbawił. Obmył swoją krwią i na zawsze zamieszkał w moim życiu. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę, przebaczenie oraz dar życia wiecznego. Chcę być Twój na zawsze. Amen. Bóg traktuje Cię bardzo poważnie. Dał Ci wolną wolę. Możesz wybrać trwanie w buncie wobec Niego i ponieść tego konsekwencje w piekle. Jeśli przyjdzie Ci żyć w pokoleniu czasów ostatecznych, zasmakujesz dodatkowo rządów diabła. A będzie to dużo ostrzejsza jazda niż w filmie Czas Apokalipsy. Możesz też już dziś odebrać od Jezusa przygotowaną specjalnie dla Ciebie miejscówkę, bilet do nieba. I bez strachu obserwować coraz straszniejszą rzeczywistość społeczno-polityczną na Ziemi. Skontaktuj się z najbliższym kościołem biblijnych chrześcijan.
To jest największy nasz atut, jeśli chodzi o naszą telewizję. Że my znamy przyszłość, nie na podstawie tylko analizy wydarzeń. My znamy przyszłość, ponieważ Bóg już ją objawił w swoim słowie.
Należę do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Dlaczego? ponieważ wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus.
Czy Kościół katolicki jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Czy Kościół, w którym papieże, wszyscy biskupi praktycznie, masa księży i wierni biorą udział w krzywdzeniu niewinnych dzieci, może być nazwany Kościołem Chrystusa?
Chcę zachęcić. Nie czekajcie, aż jest za późno, bo będzie czas, gdy jest za późno. Wierzycie w Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie Go chwała, dajcie wasze życie Chrystusa. I tak będziecie Jego i On będzie wyczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na koniec.
Oglądaj telewizję Idź Pod Prąd. Codziennie na żywo o 13:00 nowe informacje o zbliżającej się apokalipsie. Uwaga! Jeśli ta ulotka wpadła Ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w czasie apokalipsy. Skończył się czas łaski, czyli darmowego zbawienia przez szczere zawołanie do Jezusa. Masz jednak jeszcze szansę. Będzie trudno. Będziesz cierpiał, ale jest nadal ratunek w Jezusie. Poproś Go o zbawienie. Koniecznie przeczytaj Apokalipsę, ostatnią księgę Biblii i pod żadnym pozorem nie przyjmuj znamienia, chipa, na czoło lub na rękę, bo to oznacza wieczną śmierć.
Mamy już za sobą to dziwne wydarzenie tych wyprzedaży piątkowo-weekendowych w czasach mojej młodości, w ogóle nieznane, teraz coraz bardziej popularne. Zawsze z taką trochę zgrozą patrzę na to, jak ludzie są gotowi ryzykować życie czy zdrowie. Teraz jeszcze dodatkowo nałożyła się pandemia chińskiego koronawirusa, czyli można się było jeszcze i zarazić, ale i w normalnych czasach często to jest tam jakieś połamania, jakieś potłuczenia, przewrócenia, sponiewierania, nawet zdarzały się śmierci. I przecież nie robią to ludzie, którym brakuje chleba, nie? Bo jakby to głodni lecieli za chlebem czy tam za wodą, to bym to rozumiał. Tam chodzi o jakieś przeceny, że jakąś tam rzecz sobie trochę taniej kupisz. Oczywiście jestem za tym, żeby się targować, jestem za tym, żeby szukać tańszych promocji i tak dalej, ale tu dzieje się coś innego. Tu ludzie jak gdyby zatracają swoją godność i ryzykują swoje życie całkowicie z jakiejś takiej tłumnej chciwości, czy nie wiadomo czego. Trudno to opisać, jakie tam motywacje ludziom przy tym towarzyszą. Jeśli brałeś w tym udział, no to chciałem Ci zadedykować no takie może coś dla oczyszczenia, nie? Już sobie kupiłeś to coś, nie? Tam teraz już masz to w domu, wiesz, że masz teraz fajną rzecz, ale troszkę też więcej kłopotu, no to rozważ, co mówi Bóg tak ogólnie o życiu. To jest pierwszy list Jana, 2 rozdział, werset od 16. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.
Listopada 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę Finlandii, rozpoczynając tak zwaną wojnę zimową. Pretekstem było rzekome ostrzelanie przez fińską artylerię wsi Mainila, gdzie miało zginąć kilku sowieckich żołnierzy. W rzeczywistości chodziło o podporządkowanie Finlandii Związkowi Sowieckiemu. Już w październiku sowiecka dyplomacja domagała się od Finlandii oddania przesmyku karelskiego leżącego blisko Leningradu i wydzierżawienia półwyspu Hanko, gdzie miała powstać sowiecka baza wojskowa. Jako rekompensatę proponowano 2 razy większy obszar na północy, który był jednak zupełnie niezagospodarowany. Sowieci utworzyli marionetkowy rząd Demokratycznej Republiki Finlandii z fińskim komunistą Wilhelmem Kusinenem na czele i twierdzili, że nie prowadzą wojny z Finlandią, a jedynie pomagają rządowi Demokratycznej Republiki Finlandii uśmierzyć bunt reakcyjnych oddziałów wojskowych dowodzonych przez marszałka Karla Gustawa Mannerheima. Jednak siła fińskiego oporu zadała kłam tym twierdzeniom. Fińskie siły zbrojne liczyły 330 tysięcy żołnierzy, miały 80 czołgów i 160 samolotów. Siły sowieckie liczyły 1 000 000 żołnierzy, miały do dyspozycji ponad 6 tysięcy czołgów i około 3 tysięcy samolotów. Pomimo to przez 3 miesiące Sowieci nie byli w stanie sforsować fińskich fortyfikacji. Opór, jaki Finlandia stawiła sowieckiej potędze, wzbudził podziw całego świata, jednak Finowie nie doczekali się pomocy. 13 marca 1940 roku, po przełamaniu przez Armię Czerwoną tzw. linii Mannerheima, Finlandia podpisała układ pokojowy, w którym oddała Związkowi Sowieckiemu 35 tysięcy km2 swego terytorium, ale pozostała niepodległym państwem.